na przegląd prasy.
A w przeglądzie prasy Studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Echo poważne na Ukrainie po decyzjach Rady Europy o tym, żeby przywrócić Rosję. Jakie jest?
Olbrzymie oczywiście, bo to wydarzenie przede wszystkim dotyczy Ukrainy. Przypomnę, że parlamentarzyści Federacji Rosyjskiej zostali pozbawieni prawa udziału w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy po tym, jak Rosja dokonała aneksji Krymu i zaatakowała Ukrainę na wschodzie tego kraju. W związku z tym to była przyczyna podstawowa, dlaczego Rosja i delegacja rosyjska nie brała udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. No i oczywiście Ukraina jest zaskoczona, co takiego się wydarzyło, że w tym momencie bez cofnięcia tych rosyjskich decyzji jednak parlamentarzyści rosyjscy mogli powrócić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Powszechnie ta decyzja jest komentowana jako hipokryzja, jako akt zdrady. Wskazuje się nawet jako winnego nie tyle Rosję, która oczywiście było wiadomo, że cały czas do tego dąży, ale partnerów zachodnich, szczególnie rozgoryczenie dotyczy Francji i Niemiec. Przypomnę, że przecież nowo wybrany prezydent Wołodymyr Zełenski wjeździł niedawno i do Macrona, i do Merkel, i tam rozmawiał też na temat tego, jak będzie wyglądała kwestia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, i nie udało mu się przekonać zachodnich partnerów. Wczoraj Wołodymyr Zełenski w swoim oświadczeniu w tej sprawie powiedział, że partnerzy zachodni nie wsłuchali się w głos Ukrainy. Przypomnę, że ukraińska delegacja zawiesiła swój udział w posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale dzisiaj jednak będzie brać udział w posiedzeniu, ponieważ jest przygotowane zaskarżenie tej decyzji. Będzie jeszcze próba doprowadzenia, żeby jednak Rosja nie brała udziału w tym posiedzeniu, co wydaje się jednak wątpliwe. Ukraińscy analitycy zwracają uwagę, że sprawa była wiadoma nie od wczoraj i to nie jest tak, że to jest wydarzenie absolutnie zaskakujące, bo taka decyzja miała zapaść już w maju, czyli zdecydowanie wcześniej, i to właściwie są konsekwencje tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej od dłuższego czasu, i oczywiście przede wszystkim konsekwencje nacisku Niemiec i Francji, które dążą do ograniczenia czy nawet wręcz zniesienia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i do zaciśnięcia współpracy gospodarczej. Przypomnę, że pomimo sankcji wprowadzonych przez nie tylko Radę Europy, przy tej okazji warto powiedzieć, że Rada Europy nie jest instytucją Unii Europejskiej, ale właśnie też sankcje wprowadzone przez Unię Europejską, pomimo tych sankcji, Niemcy dalej przecież współpracują. Kluczowym projektem pozostaje Nord Stream 2, ale też inne koncerny niemieckie, które nie miały oporów, na przykład przy realizacji inwestycji na Krymie. Takie inwestycje realizował m.in. Siemens, sprzedaż turbin na Krym. Także to ten nacisk lobby biznesowego był duży w tych krajach, no i on się przełożył na decyzję polityczne. Oczywiście to nie może powodować zadowolenia ze strony ukraińskiej, dlatego oficjalne instytucje państwa ukraińskiego od wczoraj w tej sprawie protestują.
I co jeszcze dzieje się w Kijowie?
Nie wiem, ile mamy czasu, bo rozmawialiśmy wczoraj, że może udałoby nam się porozmawiać o ważnej sprawie, która akurat nie wydarzyła się bezpośrednio w Kijowie, ale jak najbardziej też Kijowa dotyczy, nie tylko, czyli kwestia ekstradycji z Austrii oligarchy Dmytro Firtasza. Sąd Najwyższy Austrii zezwolił na ekstradycję ukraińskiego oligarchy do Stanów Zjednoczonych. By stała się faktem, ta ekstradycja musi jeszcze uzyskać podpis ministra sprawiedliwości Austrii. Pod koniec ubiegłego tygodnia federalny sędzia stanu Chicago, Rebecca Palmer, podtrzymała oskarżenie przeciwko Firtaszowi. Firtasz jest oskarżony o udział w spisku w celu wręczenia łapówki w Indiach, która miała mu pozwolić na wydobywanie w tym kraju tytanu. Stany Zjednoczone uważają, że Firtasz może być sądzony w tym kraju, ponieważ sprawa miała związek z Boeingiem. A Firtasz został zatrzymany na wniosek Stanów Zjednoczonych w Austrii w 2014 roku i o tym też opowiadaliśmy wielokrotnie na antenie Radia Wnet. Areszt opuścił, a ale bez prawa wyjazdu poza Wiedeń i od 2014 roku no, w takim specyficznym więzieniu przebywa, bo dosyć pięknym, ale rzeczywiście poza Wiedeń nie może wyjeżdżać. No, warto też przypomnieć, że wtedy wyszedł z aresztu, wpłacając kaucję w wysokości, tu się na pewno nie pomylę, 125 milionów euro. Te pieniądze wpłynęły z terenu Federacji Rosyjskiej. To też wtedy wywoływało dodatkowe sprawdzanie, czy te pieniądze nie pochodzą z, nie są z jakichś działań o charakterze przestępczym, no ale umożliwiły mu wyjście na tą przynajmniej częściową wolność, czyli poruszanie się po Wiedniu. A kim jest Dmytro Firtasz i dlaczego jest to tak ważne wydarzenie? To jest ukraiński oligarcha, którego początki biznesu sięgają jeszcze lat 80., ale to, co wtedy, te początki jego jakieś handlowe są mniej ważne, podstawą jego działalności teraz jest sektor gazowy, ale też nawozów sztucznych. W 2013 roku, to są ostatnie dane dotyczące jego majątku, znalazł się na czwartym miejscu najbogatszych ludzi według Focusa na Ukrainie. Jego wartość, jego majątku sięgała ponad 3 miliardy dolarów. Według analityka Pawła Kosta działalność Dmytra Firtasza miała też olbrzymie znaczenie w przygotowaniu gruntu pod aktywną fazę agresji rosyjskiej na Ukrainie. To jest tak też bardzo istotne. A to już się zaczęło o wiele wcześniej, bo w 2004 roku w gazowych relacjach ukraińsko-rosyjskich pojawiła się wtedy nowa struktura z Firtaszem w jednej z ról głównych, Rosukrenergo. I to ta struktura w latach 2005-2006 odegrała bardzo ważną rolę, została wzmacniona w czasie takiej głównej wojny gazowej z Rosją, której zresztą miała przedłużenie jeszcze w 2009 roku i między innymi jej rezultatem tych nacisków gazowych był pierwszy taki element związany z Krymem, czyli zmuszenie Ukrainy do podpisania tzw. umów charkowskich, czyli przedłużających stacjonowanie na Krymie floty czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej. Czyli w tym wszystkim już wtedy odgrywał bardzo ważną rolę Dmytro Firtasz. A Firtasz zresztą realizuje interesy Gazpromu nie tylko na Ukrainie, ale realizował je też w Europie Zachodniej, działał na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii. Pojawia się też w jego działalności wątek Polski, też kwestii na przykład wydobywania gazu łupkowego. Firtasz za pośrednictwem cypryjskiej spółki Mapofi był właścicielem węgierskiej firmy MFESZ, a ta z kolei miała spółkę córkę w Polsce, do której należała firma DPV Service, posiadająca w Polsce 21 koncesji na poszukiwanie złóż, także gazu łupkowego. No i oczywiście też realizował interesy związane w ogóle z dostarczaniem gazu przez Rosukrenergo. Ale też Firtasz w jeszcze inny sposób wiąże się ze sprawami polskimi. Firtasz dbał o swój wizerunek na Ukrainie. Między innymi chciał być takim pokazywany jako taki reformator, człowiek, który zajmuje się czy tworzy nowoczesne oblicze biznesu. Utworzył w czasach Janukowycza Agencję Modernizacji Ukrainy. No i tutaj też jest ciekawy wątek Polski, bo no w tej agencji znalazły się różne znane osoby ze świata zachodniego, między innymi też były komisarz unijny do spraw rozszerzenia Ginter Verheugen, ale też polscy politycy Włodzimierz Cimoszewicz i Waldemar Pawlak. Osoby, które, a szczególnie Waldemar Pawlak, który przecież też jest związany z kwestiami rynku gazowego. Co do samego Firtasza i tego wątku Stanów Zjednoczonych, to warto wspomnieć, że w 2016 roku, czyli wtedy, kiedy już Firtasz przebywał w tym domowym areszcie, czy wiedeńskim areszcie, jego dom w Wiedniu został przeszukany, tym razem na wniosek służb niemieckich. W Niemczech bowiem prowadzone było śledztwo, w którym Firtasz występował jako świadek. Śledztwo dotyczyło niemieckich funkcjonariuszy policji, których podejrzewano od Firtasza przyjęcie od Firtasza łapówki w wysokości, znowu pojawia się ciekawa suma, 750 tysięcy euro. W latach 2008-2016 niemieccy funkcjonariusze regularnie otrzymywali pieniądze za kopię dokumentów dotyczących śledztwa wobec Firtasza, które było prowadzone w Stanach Zjednoczonych. Otóż niemieccy policjanci zwrócili się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc prawną, twierdząc, że w Niemczech też jest prowadzone śledztwo wobec Firtasza, a nie było. Dostawali dokumenty ze Stanów Zjednoczonych, a te dokumenty trafiały później do Firtasza. No i i znów pojawia się jeden taki ciekawy element w tej całej sprawie, która też brzmi jak scenariusz na oddzielny film. Mianowicie policjantowi, który tą całą sprawę koordynował, pomagała agentka, była agentka Stasi, Christina Wilkening, i przekazywanie tych dokumentów odbywało się gdzieś tam na środku jeziora, czyli no absolutnie taka atmosfera szpiegowskiego filmu. Niemiecki policjant w końcu wpadł, bo kupił sobie Mercedesa o wartości 85 tysięcy euro, a zarabiał miesięcznie 4200 euro i to zwróciło uwagę niemieckich służb. Policjant i była agentka Stasi dostali po 3 lata więzienia w tej tą sprawę w Niemczech. No i oczywiście Firtasz z takim dossier wciąż pozostaje bardzo aktywny w ukraińskiej polityce. W 2014 roku, i o tym też u nas mówiliśmy, mówiono o tym, że istniało takie porozumienie zawarte pomiędzy nim, Poroszenką i Kliczką. To umożliwiło, że Kliczko nie wystartował na prezydenta Ukrainy, został merem Kijowa, a Poroszenko dzięki temu miał szansę zostać prezydentem Ukrainy. W tym wszystkim podobno według ukraińskich mediów i ekspertów ojcem chrzestnym tego porozumienia był właśnie Dmytro Firtasz. Ale jego aktywność nie zakończyła się polityczna w 2014 roku. 2 maja w tym roku obchodził Firtasz swoje 54. urodziny. No i ukraińskie media opublikowały zdjęcia gości, którzy przebywali u Firtasza w Wiedniu. Pojawiła się tam cała gama ukraińskich polityków. Między innymi były szef administracji prezydenta z czasów Janukowycza i obecny deputowany Sergii Lowoczkin, Jurij Bojko, czyli to z kolei jeden z liderów ugrupowania bazującego właśnie na tym środowisku postregionałów związanych z Janukowyczem i absolutnie opcji prorosyjskiej, ale też bracia Surkisowie. Surkis jest znany w Polsce z organizacji m.in. Euro 2012. No warto może przypomnieć, że Firtasz jest współwłaścicielem telewizji Inter na Ukrainie. To też bardzo wpływowy kanał. To jest kanał, który według części komentatorów wyraźnie w ostatniej kampanii wyborczej wspierał z kolei Wołodymyra Zełenskiego, a nawet w styczniu część ukraińskich mediów twierdziła, że właściwie doszło do wielkiego porozumienia oligarchów, w których właśnie brał udział Firtasz, Kołomojski, Lowoczkin i efektem tego porozumienia było to, że został wsparty kandydat, ten, który kandydował przeciwko Poroszence. Może nawet nie tyle chodziło o to, że to ma być Wołodymyr Zełenski, ale chodziło o to, żeby doprowadzić do przegranej Poroszenki. Jednym z kreatorów tego układu miał być Firtasz. No cóż, a teraz Firtasz czeka na decyzję, ostateczną decyzję. Przypomnę jeszcze raz, że ta ekstradycja będzie możliwa w momencie, kiedy pojawi się podpis ministra sprawiedliwości Austrii, a jak pojedzie do Stanów Zjednoczonych, to tam może zostać skazany nawet na 70 lat więzienia. Chociaż komentatorzy zwracają uwagę, że to nie jest takie pewne, bo 70 lat więzienia mu grozi, ale wiedza, którą posiada Firtasz, i to jest wiedza, która nie dotyczy tylko i wyłącznie Ukrainy, chociaż w olbrzymim stopniu na pewno, ale dotyczy całego obszaru postsowieckiego i na pewno olbrzymiej roli Rosji, z którą jest bardzo mocno związany i jak uważa wielu komentatorów, jest wprost po prostu człowiekiem, który może reprezentować też interesy rosyjskich służb czy Putina, to taka wiedza oczywiście może być zamieniona na zdecydowanie bardziej łagodny wyrok, ale to oznacza, że ta wiedza zostanie przekazana Stanom Zjednoczonym.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pana Firtasza znamy, tak jakby jakbyśmy byli i my na jego urodzinach. Rocznik 65, teraz w areszcie. Przypomnijmy sobie, jak w areszcie skończył pewien polski przestępca. To też był Wiedeń, pan Baranina. Paweł Bobołowicz wyruszy na motocyklu w świat, czyli będzie jeździł w czasie wakacji w lipcu po Ukrainie. Z tego powodu Paweł Bobołowicz na pewno bardzo się cieszy, a teraz Pawła Bobołowicza zostawiamy w Kijowie, a my wracamy do studia w Warszawie. Jest godzina 8:18.